Good evening.
Good night.
Buenas noches.
Buongiorno a tutti.
Poloniny, Radio Kielce.
Ewa Okońska, witam Państwa i jak w każdą ostatnią niedzielę miesiąca zapraszam na Polonijne Radio Kielce. Dziś porozmawiamy o Polonii w Brazylii. To za sprawą księdza Kazimierza Długosza, kielczanina, chrystusowca, który niestrudzenie krzewi polskość w tym kraju. Serdecznie Państwa zapraszam.
Wokół puste czterościan, wyblakły od tych dram, co ty wplątałeś mnie. Dźwięk odbija się od ran, które kiedyś były tam, gdzie powiesiłeś je. Nie wiem, czy to taka moda, Netflixowy sen. Daj mi znać, że to historia, będę przejmować się w niej. Zachwyca mnie, czuję lata smak panoramicznie. Dzięki tobie wiem, że traciłam czas. Sterem losu będzie dzisiaj nowa ja. Minął dzień, miesiące, dwa. Chaosu cicho sza, wnet słyszę, otwórz mi. Pod przykrywką dobrych zmian życzysz udanego dnia, jakby nie stało się nic. To nie Simsów nowa wersja, że chcę w nią grać non-stop. Jak taka dziewczyna z sąsiedztwa może narzekać wciąż. Zachwyca mnie, czuję lata smak panoramicznie. Dzięki tobie wiem, że traciłam czas. Sterem losu będzie dzisiaj nowa ja.
Dziś z nami dawno nieobecny tu w studiu Radia Kielce ksiądz Kazimierz Długosz, mieszkaniec Brazylii. Witam księdza bardzo serdecznie.
Szczęść Boże, witam bardzo serdecznie pani redaktor, witam także radiosłuchaczy Radia Kielce.
W Brazylii ksiądz jest nadal. Przypomnijmy, od ilu lat?
Do Brazylii wyjechałem na początku 1992 roku, czyli to już jest 31 lat.
Szmat czasu. W Radiu Kielce był ksiądz obecny, można powiedzieć wielokrotnie, nie pamiętam ile razy, ale teraz przerwa była długa, spowodowana pandemią, co nie znaczy, że nie mieliśmy kontaktu, bo kontaktowaliśmy się także na antenie. Ksiądz opowiadał o wielkiej pandemii w wielkiej Brazylii. No i co można powiedzieć, co się działo u księdza przez te kilka lat?
Istotnie trochę już wody w silnicy upłynęło od naszego ostatniego osobistego spotkania, a przecież związek z Radiem Kielce, a przede wszystkim z audycjami typu Polonijne Radio Kielce jest bardzo mocny, bo te audycje integrują środowisko Kielczan, którzy z różnych przyczyn mieszkają poza granicami ojczyzny. Nie wiem, czy pani redaktor pamięta, kiedyś właśnie w takim programie, który robiliśmy na żywo, zadzwonił też i telefon właśnie z Brazylii. Ja nawet nie wiedziałem, że tam taka osoba jest, która także tych audycji Polonii na Radio Kielce słuchała.
No, mamy słuchaczy na wszystkich kontynentach, sądząc po mailach, po telefonach.
Tak jest i to jest piękne. Ja myślę, że mało który region w Polsce może pochwalić się taką audycją, jaką realizuje Radio Kielce.
Także... Ja o księdza pytałam.
Serdeczne dzięki za to. No dużo, pani redaktor, się wydarzyło. No przede wszystkim upłynęła mi druga kadencja jako przełożonego naszej prowincji zakonnej na Amerykę Południową. A nim ona upłynęła, to no takie różne przygody miałem zdrowotne, kiedy po prostu no złapałem nawet i zakażenie szpitalne bakterią taką szpitalną i no praktycznie 13 miesięcy nie chodziłem. Był tam taki krótki okres 2 miesięcy, kiedy udawało mi się poruszać o 2 kulach, a tak to niestety ten czas spędziłem na leczeniu zasadniczo no, w łóżku, czy to szpitalnym, czy u nas w domu prowincjalnym. W marcu, pod koniec marca miałem jeszcze jedną operację, tym razem w São Paulo. Po tej operacji też kilka miesięcy jeszcze przeleżałem. A pod koniec sierpnia przyjechałem do Polski już o 2 kulach i zamieszkałem w naszym domu zakonnym blisko Poznania w Puszczykowie i tam przez 2 miesiące byłem poddany fizjoterapii.
I no i efekty już, widać, bo już kul nie ma.
Mogłem przyjść bez kuli, bez tak. Żadnej pomocy dodatkowej.
Radio Kielce.
Że czekasz, że stoisz, boisz się, że nie przyjdę, że to był tylko żart. Nie, nie żartuję, bardzo tęsknię i czuję, że bez ciebie mnie powietrza mi brak. Nie, nie żartuję.
ksiądz Kazimierz Długosz, kielczanin z Brazylii, ze Zgromadzenia Chrystusowców. Przypomnijmy proszę księdza o misji Chrystusowców, którzy działają na całym świecie.
Tak, i misja jest ciągle aktualna, bo nasze zgromadzenie zakonne zostało założone w 1932 roku przez kardynała Augusta Hlonta w celu opieki duszpasterskiej nad Polakami mieszkającymi poza granicami ojczyzny. I tą misję realizujemy na wszystkich kontynentach właściwie świata, w wielu krajach, również i w Ameryce Południowej. Tam nasza prowincja została założona w 1956 roku z tego powodu, że po wojnie nie można było wyjeżdżać, były te wyjazdy, utrudnione wyjazdy na misję i dopiero w 1956 roku w styczniu udało się dotrzeć właśnie do Ameryki Południowej, gdzie żyje bardzo dużo ludzi polskiego pochodzenia, a zdarzają się także również i rodowici Polacy, bo przyjeżdżają teraz i młode małżeństwa, takie mieszane, polsko-brazylijskie. Ludzie się zapoznają, szczególnie w Anglii, i później decydują się na to, żeby zamieszkać właśnie w Brazylii. Także takich...
Czyli można powiedzieć, jest ta stara Polonia, która ma korzenie po prostu polskie z XIX, z początku XX wieku i jest zupełnie współczesny Polak.
Tak, właśnie. I pojawiają się właśnie ta grupa taka. Ona na razie jest mała, ale ciągle przybywa właśnie tych młodych ludzi. I teraz w Brazylii przeżywamy jak gdyby taki boom polskości. Zaczęło się to od takiej olbrzymiej pomocy i zainteresowania ze strony właśnie Polski, Polonią brazylijską, tą starą Polonią, bo to zainteresowanie Polonią w Stanach Zjednoczonych, czy nawet na wschodzie, ono zawsze w jakiś sposób istniało w Polsce, natomiast ta Polonia południowoamerykańska była troszeczkę jak gdyby taka zapomniana. Parę lat temu pojawiła się taka możliwość uzyskania karty Polaka, więc bardzo dużo ludzi stara się o taką kartę, bo nie mogą niestety udowodnić pochodzenia polskiego, bo ich przodkowie wyjeżdżali wtedy, kiedy Polska była pod zaborami, więc są traktowani jako powiedzmy potomkowie Rosjan, czy Prusaków, czy Austriaków, a nie Polaków, mimo że powiedzmy pochodzą z Ostrowca Świętokrzyskiego, nazywają się Kowalscy, ale niestety przodkowie wyjechali jeszcze w czasach rozbiorów i dlatego nie mogą uzyskać pochodzenia polskiego, natomiast przyznawana jest im ta karta Polaka, która daje bardzo duże prawa, właściwie jedynie nie mają praw wyborczych, a tak to mogą i w Polsce studiować, i zamieszkać, i pracować, co jest takim dużym wyróżnieniem, a szczególnie takim dowodem ich przynależności do narodu polskiego. Też w ostatnich latach mamy dużą pomoc w postaci nauczycieli języka polskiego, którzy przyjeżdżają do nas. To jest taka nowa inicjatywa, bo tych nauczycieli mieliśmy, ale to byli właśnie ludzie, potomkowie Polaków, którzy troszeczkę więcej może rozumieli, może troszeczkę więcej mówili po polsku, a w tej chwili Polska przysyła nam nauczycieli wykwalifikowanych w nauczaniu języka polskiego wśród cudzoziemców. I oni są zafascynowani właśnie tą polskością wśród Polonii brazylijskiej. Też są różne takie pomoce nawet w konstruowaniu ośrodków, centrów kultury polskiej. W Brazylii mamy bardzo dużo zespołów polonijnych, folkloru polskiego. Dla nich są budowane różne centra, jest pomoc w strojach. Także ja w ciągu tych 31 lat pracy w Brazylii nigdy nie doświadczyłem właśnie, nie widziałem takiej olbrzymiej pomocy ze strony państwa polskiego, jakiej doświadczamy w ciągu tych ostatnich paru lat.
Znowu przychodzi to, co dobrze znam. Choć tak wielu modli się, by to coś poczuć chociaż jeden raz. Znowu niepokój, pytania w głowie mam. Z makijażu i z twojej twarzy odczytuję górny kolor znany.
czerwonej flagi. A ja mocno ściskam cię i obejmuję, a ty patrzysz tak, tak bardzo blada, jak tamta flaga. Tak samo blada, jak tamta flaga. Tak bardzo blada, jak tamta flaga. Tak samo blada, jak tamta flaga. Słońce w tym dziwnym, zimnym kraju. Czekam na twe biegi, na twej bladej skórze jak cynamon. Trzeba się spieszyć, bo wszyscy umierają. Bo wszyscy umierają. Bo wszyscy umierają. Ściskam cię i obejmuję, a ty patrzysz tak. Tak bardzo blada, jak tamta flaga. Tak samo blada, jak tamta flaga. Tak bardzo blada, jak tamta flaga. Tak samo blada, tak samo blada. Tak bardzo blada, jak tamta flaga.
Buenas noches.
Buenas noches.
Polonijne Radio Kielce.
W Polonijnym Radiu Kielce ksiądz Kazimierz Długosz z Brazylii. Dlaczego wybór księdza padł właśnie na Chrystusowców?
Pani redaktor, no wiele czynników na to się złożyło. Ja tutaj zawsze byłem związany z ruchem oazowym. Byłem ministrantem przy parafii świętego Józefa w Kielcach i jakoś tak ten wybór powołania kapłańskiego, on był w jakiś sposób jakiś taki naturalny. Byłem przywiązany do kościoła i żyłem tym kościołem. Ja pamiętam jeszcze w starym kościele świętego Józefa był taki pan kościelny Stanisław Strzelec i on właściwie chyba jako pierwszy tam mnie kiedyś wziął na bok między mszami i mówi: słuchaj, czy ty nie myślałeś być księdzem, bo ja ciebie tak obserwuję i widzę, że ty masz powołanie kapłańskie. I to była właściwie taka pierwsza osoba, która coś takiego we mnie ujrzała, aczkolwiek wcześniej też pamiętam, byłem ministrantem przez bardzo krótki okres w parafii katedralnej i tam był ksiądz bodajże Marian Kowalski, który na pierwszej zbiórce ministrantów też powiedział, że w naszym wieku postanowił być księdzem i ta pierwsza myśl wtedy też się zrodziła. Natomiast dlaczego nie ksiądz diecezjalny, a ksiądz zakonny i ksiądz, który pracuje właśnie na misjach, tak, wśród Polonii zagranicznej. To też chyba zbiór jakichś takich, można by było powiedzieć, przypadków, na które człowiek, patrząc z pewnej perspektywy, widzi w tym jakiś palerz Boży i prowadzenie Boga właśnie tymi drogami, a nie innymi. Od młodzieńczych lat na przykład interesowałem się krótkofalarstwem. Wtedy działaliśmy przy Młodzieżowym Domu Kultury, który był na ulicy bodajże Śliskiej. I w tamtych czasach bez komputeru, bez internetu, bez telefonów komórkowych bardzo dużo łączności miałem właśnie z Polakami żyjącymi poza granicami Polski. Pamiętam taką też łączność z Andrzejem z Wenezueli, którego ja teraz nie pamiętam, albo tata, albo dziadek był naczelnikiem stacji koleniowej w Sędziszowie i wiele takich innych kontaktów. I to w jakiś sposób, myślę, że też uwrażliwiało mnie na zagadnienia Polaków, którzy żyją poza granicami ojczyzny. No poza tym jakiś taki duch i patriotyczny, religijny, w którym człowiek wzrastał i spotkanie też z księdzem z naszego zgromadzenia zakonnego, który no, tylko mnie właściwie poinformował, że takie zgromadzenie zakonne istnieje, a później już ta myśl kiełkowała w człowieku i dojrzewała i ostatecznie zdecydowałem się właśnie na wstąpienie do tego zgromadzenia zakonnego.
A Brazylię ksiądz sam wybrał, czy to było narzucone?
No u nas w naszym zgromadzeniu zakonnym właściwie się nie narzuca miejsca pracy. Po pierwszym roku pracy w Polsce, poświęcenia kapłańskich, trzeba było się zadeklarować i ja dałem takie dwie propozycje. Pierwsza propozycja to był właśnie wschód, a druga propozycja to była właśnie Ameryka Południowa, szczególnie Brazylia i przełożeni zaakceptowali to i po dwóch latach pracy otrzymałem skierowanie do pracy właśnie po dwóch latach pracy w Polsce. Skierowanie do pracy w Brazylii, wtedy trzeba było dosyć długo czekać na wizę. Ja czekałem gdzieś około 8-10 miesięcy na wizę, taki pobyt stały do pracy w Brazylii i później na pokładzie statku Łódź 2 z Gdyni, to był gdzieś chyba luty, wypłynąłem właśnie do ziemi Krzyża Południa, do Brazylii.
Pan Balcer, tak?
Tak jest, tak.
A pierwsze dni, początki w ogóle w Brazylii, jak sobie ksiądz je przypomina?
No nie było tak bardzo trudno, bo tak jak wspomniałem, nasze zgromadzenie zakonne tam pracowało już od 56 roku, więc miałem tam współbraci, niektórych znałem osobiście, znaliśmy się z czasów seminaryjnych. W tamtych czasach dwóch, trzech każdego roku naszych księży było wysyłanych do pracy w Ameryce Południowej, więc miałem tam kolegów. Później to się zmieniło, zaczęto wysyłać bardziej na wschód. Mało tego, nawet i generał zakonu, czyli przełożony generalny, nawet dawał taką propozycję księżom w innych prowincjach zakonnych, w innych krajach, żeby się przenosić i właśnie do pracy na wschodzie. Wielu współbraci właśnie wtedy wyjechało z Ameryki Południowej, pojechało na wschód, niektórzy też do Hiszpanii, bo była taka wtedy też pojawiła się tendencja, dużo naszych rodaków pojechało do Hiszpanii do pracy i trzeba było im zapewnić opiekę. Ze względu na bliskość języka portugalskiego i hiszpańskiego, to z naszej prowincji zakonnej chyba 8 czy 9 współbraci zostało przeniesionych właśnie z Brazylii do Hiszpanii. Także te pierwsze początki może nie były takie aż bardzo trudne, aczkolwiek no inna kultura, inny język.
I te odległości.
Odległości, tak. Brak kontaktu nawet i powiedzmy tutaj z rodziną, z przyjaciółmi. Całkiem inne środowisko. No, na pewno nie było to łatwe do przezwyciężenia. I pamiętam pierwsze Boże Narodzenie, kiedy gdzieś tam właśnie w radiu sobie próbowałem znaleźć jakąś stację nadającą kolędy i posłuchać tych takich kolęd polskich i tych melodii właśnie takich bliskich sercu, bliskich ojczystych stron i z takim wielkim wzruszeniem się tego słuchało.
Dzisiaj jest już łatwiej pod tym względem, prawda?
Tak, mamy komunikatory, mamy internet, tak. I można też i telewizję obejrzeć, przynajmniej niektóre programy, one transmitują na cały świat. No, są też ograniczenia licencyjne, więc nie jest to tak, że tą telewizję polską można tak łatwo sobie oglądać w Ameryce Południowej, bo często, kiedy chciałby się coś tam obejrzeć, człowiek klika na ten link, no i pokazuje się napis, że ze względu na ograniczenia licencyjne w twoim kraju jest niemożliwe obejrzenie tego programu.
Ze szczytu w gór, by zobaczyć świt, warto wstawać trochę wcześniej, by trafić tam, gdzie nie doszedł nikt. Trzeba w sobie znaleźć przestrzeń. Gdy stoi tłum, pierwszy zrobić krok, kiedy drugi znaczy przepaść, by widzieć tam, gdzie nie sięga wzrok. Tak niewiele nam potrzeba. Czasami los gra na zło, a jednak nam nigdy dość. Nigdy tak jak dziś chce się żyć, pełną garścią brać. Zawsze mało nam takich chwil,
dziś, nigdy tak jak dziś. Upalny dzień, niech orzeźwia deszcz, w nocy budzi dotyk nieba. Ułoży się taki zdarzeń bieg, który końca nigdy nie ma. Czasami brak dróg na skrót, w ogóle to żaden trud. Nigdy tak jak dziś chce się żyć, pełną garścią brać. Zawsze mało nam takich chwil, które będą trwać. Nigdy tak jak dziś chce się żyć, pełną garścią brać. Zawsze mało. A jednak nam nigdy dość. Nigdy tak jak dziś chce się żyć, pełną garścią brać. Zawsze mało nam takich chwil, które będą trwać. Nigdy tak jak dziś chce się żyć, pełną garścią brać. Zawsze mało. Tak jak dziś.
Słuchasz i wiesz. Jak wygląda księdza kontakt z Polakami? Tak jak ksiądz mówił, już te dwie grupy są wyraźnie zarysowane, ta współczesna i ta dawna, prawda, Polonia.
Tak, są te dwie grupy, ale one właśnie obydwie mają taki głód polskości i oni kochają bardzo Polskę. Szczególnie właściwie ta większa grupa tej starej Polonii. No, Kościół jest takim jak gdyby i centrum życia i nie tylko religijnego, ale i również i patriotycznego, więc po prostu te wszystkie uroczystości, one no, nie są już w takim stopniu obchodzone jak to w Polsce, czy powiedzmy jak w krajach Europy Zachodniej, gdzie ta emigracja jest młoda, ale też staramy się to wszystko kultywować. Polskie tradycje, chociażby te religijne, jak no, święconka, Kurytyba, gdzie obecnie rezyduję, bo tam jest nasz dom prowincjalny. Ja co prawda od 1 stycznia przestałem być prowincjałem, ale zostałem mianowanym ekonomem prowincji i ze względu też i zdrowotnych.
To bardzo poważna funkcja.
Tak, ze względu zdrowotnych też no, rezyduję w tym domu. To na 2 miliony mieszkańców co piąty ma polskie korzenie. Czy to jest polskie nazwisko, czy powiedzmy ktoś tam z przodków przyjechał do Polski, teraz nazwisko już nie jest takie polskie, ale te związki z polskością są, więc kiedy na przykład jest święconka, która odbywa się w parku Jana Pawła II, zarazem z skansenem polskiej emigracji, ten park jest nazywany, no to mamy i nawet koło 1000 koszyków do poświęcenia, także Polonia kultywuje te wszystkie tradycje, żyje też i sprawami polskimi. Ja mówię, że w tych ostatnich latach nastąpił taki olbrzymi boom polskości, powrotu do korzeni i to jest takie zadziwiające zjawisko, bo wydawałoby się, że tu już jest właściwie piąte, szóste pokolenie polskich emigrantów. Oni doskonale znają język portugalski, w tym języku się czują. Oni sami mówią, że oni są Brazylijczykami, ale kochają Polskę, bo to ojczyzna przodków i to zainteresowanie polskością i chęć nawet zrobienia czegoś dla polskości czy dla Polski, ona jest przeolbrzymia i nawet mnie, który tam ponad 30 lat pracuje, wśród nich to zadziwia. No szkoda tylko, że lata płyną, człowiek coraz starszy się robi i nie ma już może tej siły i takiej energii, bo w czasach, w których właśnie teraz przyszło nam żyć, jeżeli chodzi o polskość w Brazylii, to są wspaniałym okresem.
Można powiedzieć złote lata, tak?
Tak jest. Nawet pani redaktor, proszę sobie wyobrazić, że niektóre powiaty przyjmują język polski jako drugi język oficjalny w powiecie. Prowadzana jest też nauka języka polskiego do szkół, jako język nieobowiązkowy, dodatkowy, ale powiedzmy ta współpraca i to zainteresowanie, one jest olbrzymie, skoro podejmowane są aż takie działania.
Tak, ja sobie przypominam wypowiedź pewnej pani, która tu była w Kielcach za sprawą księdza, o tym jeszcze będziemy mówić. I ta pani mówiła taką polszczyzną, można powiedzieć XIX-wieczną, taką jak ją przodkowie pewnie uczyli z pokolenia na pokolenia. I ona opowiadała, jak była bardzo ciekawa tej Polski. Gdzie to jest? Co to za kraj? Kraj, w którym moi dziadkowie czy pradziadkowie się urodzili i tutaj mieszkali. To było niezwykle wzruszające.
Pamiętam, tak właśnie ona tym takim językiem używanym właśnie przez tych naszych rodaków w Brazylii. Ona wtedy tak właśnie mówiła i nawet taki zwrot zapamiętałem sobie i mówi, ta Polska taka piękna jest, ona nie jest taka paskudna. No tak powiedziała, powiedzmy tak, jak tak umiała mówić, ona piękna jest.
Chodzę po mieście i myślę, czy kiedyś tu wrócę. Myślę, na ile chcę zmienić swe tempo, a na ile muszę. Jeszcze nigdy nie było tak pięknie, chociaż wszystko wygląda tak samo. Chciałbym zostać na dłużej, by coś jednak we mnie zostało. A może zostało? Coś w nas zostało? Nadzieję, z którą nam przyszło zasypiać, budzić się rano. Gdy coś odchodzi, zmienia swój kurs, mogę spokojnie odetchnąć i zrobić wróć. Lubię wracać tam, gdzie byłem już. Chciałbym utrwalać dobre wspomnienia pod ten balkon pełen wrocy dróż. Łatwiej zrozumieć, kim jestem teraz. Lubię wracać tam, gdzie byłem już. Chciałbym utrwalać dobre wspomnienia pod ten balkon pełen wrocy dróż. Łatwiej zrozumieć, kim jestem teraz. Rozpoczynam nową podróż, tak jak Marty McFly. Chciałbym wrócić do początku, gdzie mój DeLorean. Znam złote czasy tych znajomych ulic, te dyskusje w parku. Powrót do domu zazwyczaj był długi, lecz wiem, było warto. Chciałbym marzyć jak dawniej, coś poczuć naprawdę. Mieć też na zawsze i żyć. Bardzo może to samo. To samo, nadzieję, z którą ci przyszło zasypiać, budzić się rano, że gdy coś odchodzi, zmienia swój kurs, możesz spokojnie odetchnąć i zrobić wróć. Lubię wracać tam, gdzie byłem już. Musiałbym utrwalać dobre wspomnienia pod ten balkon pełen wrocy dróż. Łatwiej zrozumieć, kim jestem teraz. Lubię wracać tam, gdzie byłem już. Musiałbym utrwalać dobre wspomnienia pod ten balkon pełen wrocy dróż. Łatwiej zrozumieć, kim jestem teraz. Lubię wracać tam, gdzie byłem już. Pod ten balkon pełen wrocy dróż.
Buenas noches.
Buenas noches.
Polonijne Radio Kielce.
Płynnie przeszliśmy do tematu tych spotkań, które odbywały się tutaj w Kielcach, czyli raz na dwa lata przyjeżdżała tutaj ekipa Polaków z Brazylii, to także za sprawą księdza, i tutaj odbywali swoistą lekcję polskości.
Historii języka polskiego, tak, polskich zwyczajów, tak to... To właściwie ta myśl o tych wyjazdach, ona powstała właśnie podczas programu prowadzonego przez panią. Nie wiem, czy pani sobie przypomina, wtedy byliśmy tutaj, był pan wiceprezydent Czesław Gruszewski.
Krótkofalarstwem się zajmuje, pozdrawiamy pana prezydenta.
I w trakcie programu właśnie wyszedł z tą inicjatywą, żeby właśnie takie spotkanie mu powiedział, że no, Kielce pomagają Polakom, rodakom na Ukrainie, pomagają rodakom na Litwie. Czemu nie pomagać Polakom w Brazylii? I właśnie tak to się zaczęło. Tych przyjazdów, to one się zaczęły chyba w 2010 roku. Tak, na pewno w 2010, a trwały aż do wybuchu pandemii. No później pandemia to wszystko nam pokrzyżowała. Bardzo duże też rozczarowanie wśród tych ludzi było, bo no my mieliśmy już bilety kupione do Polski i nagle wszystko stanęło.
No ale jakie są perspektywy? Czy są jakieś rozmowy z władzami Kielc, żeby wznowić te przyjazdy?
Tak, nie zdawałem sobie sprawy, że ta pandemia tak długo będzie trwała i takie spustoszenie ona wyrządzi. Wiedziałem, że tutaj na pewno władze Kielc mają dosyć problemów lokalnych, więc nie chcieliśmy stwarzać też jakichś takich dodatkowych tych kłopotów. Niemniej po pewnym czasie wszedłem w kontakt właśnie z Urzędem Miasta Kielce i otrzymałem właśnie takie zapewnienie o ochocie kontynuowania tych przyjazdów naszych. Później moje problemy tutaj zdrowotne, także no niestety w tej chwili po prostu nie byliśmy w stanie zrealizować tego projektu, kontynuować tego projektu. Myślę, że jak już całkowicie jakoś tam powrócę do zdrowia, do sprawności fizycznej, to wtedy nawiążę kontakt właśnie z Urzędem Miasta Kielce, przypomnę się i no zobaczymy, co będzie z tego. Mamy nadzieję, że będą pamiętali i że nam pomogą ponownie, żeby tutaj ci nasi rodacy z Brazylii przyjeżdżali i zachwycali się i Polską, i Kielcami.
Banalnie kończy się ten dzień, nudnawy film i coś na sen. Nie czekam na nic, dawno już do mnie nawet nie dzwonisz. I nagle puka ktoś do drzwi, otwieram, widzę, że to ty. I chociaż wiem, że kłamiesz, znów nie mam sił, by się bronić.
cały czas z Państwem ksiądz Kazimierz Długosz z Brazylii. I ja, i zapewne nasi słuchacze, zwracają uwagę na piękną polszczyznę księdza po 31 latach mówienia w języku portugalskim.
No, ja nie wiem, czy to jest piękna polszczyzna, ale no trudno by było chyba inaczej, bo człowiek kocha Polskę, to jest mój kraj, moja ojczyzna. Kocham też i Brazylię, bardzo dobrze się tam czuję. Niemniej Polska, to jest moja ojczyzna, moja matka i trudno by było tutaj zapomnieć tego języka polskiego. Ja nie wyobrażam sobie nasi księża, no ja, jak wspomniałem, 30 powiedzmy tam 1 lat w Brazylii, troszeczkę więcej. Mamy kapłanów, którzy spędzili ponad 50 lat i też po polsku dobrze mówią, bez jakichś takich naleciałości językowych. Oczywiście też i doskonale tutaj władamy językiem portugalskim, bo cała nasza działalność i nasza praca jest w języku portugalskim, gdyż parafie, na których pracujemy, są to parafie terytorialne, czyli obejmujemy naszą opieką no, wszystkich mieszkańców danego terytorium, a nie tylko na przykład jak parafie personalne, tak. Nie tylko na przykład ludzi polskiego pochodzenia, czy na przykład parafia personalna dla wojskowych, tylko wojskowych, czy parafia personalna dla powiedzmy świata naukowego, czyli studentów, profesorów, nie. My pracujemy dla wszystkich obejmujemy i nawet pamiętam słowa naszego założyciela, który powiedział nam, żeby właśnie z równą troską podchodzić do innych narodowości, nie żeby nie Polaków, sprawiać. Tak. Z kolei ta duchowość polska, ona jest tak jakaś głęboka, tak przepiękna i ta religijność, że powiedzmy te polskie zwyczaje tradycyjne, te formy polskiej duchowości, one zawładają sercami również innych i taki obrazek codzienny właściwie, który często można spotykać, że na przykład no, potomek jakichś tam osadników japońskich w Brazylii idzie z koszykiem, ze święconką, żeby poświęcić wielką
Polacy
sobotę.
Polacy narzucili, można powiedzieć, ten styl, tak?
Ja myślę, że to może nie tyle słowo narzucili, ile powiedzmy, no, ta nasza religijność jest taka atrakcyjna i taka głęboka, że inni po prostu ją przyjmują, żeby wyrazić też i swoje wnętrze, i swoje uczucia, i swoją pobożność.
No i to jest piękne.
Tak jest.
Dziękuję serdecznie księdzu. Mam nadzieję, że spotkamy się w przyszłym roku, być może właśnie na takim spotkaniu polonijnym, kiedy Polonia z Brazylii tutaj przyjedzie. Być może się to uda. W każdym razie bardzo serdecznie pozdrawiam.
Dziękuję. Życzę pani redaktor.
No, samych sukcesów na wszystkich polach w Brazylii.
Tak, nadal ci ludzie właśnie żyją tym pragnieniem właśnie. Ci nawet, którzy tutaj myślą o tych, którzy mieli przyjechać do Polski, do Kielc, a pandemia nie pozwoliła, więc mimo, że tych parę lat upłynęło, to nadal mamy taką grupę na WhatsApp, na tym komunikatorze i oni ciągle mi się dopytują, czy już będzie ta wyprawa do Polski organizowana. Ta wyprawa, którą nazywamy pielgrzymką do ziemi ojców. Ciekawa sprawa, że parę lat upłynęło, ale grupa się nie rozpada, tylko żyje tą nadzieją, żeby
czyli
do Polski przyjechać.
I chcą. Pozdrawiamy serdecznie wszystkich Polaków w Brazylii. Przypomnę, gościem Polonijnego Radia Kielce był dzisiaj ksiądz Kazimierz Długosz, kielczanin od 31 lat w Brazylii.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam także wszystkich radiosłuchaczy i do usłyszenia następnym razem, a póki co to ja też tych programów właśnie w Brazylii słucham i wielu naszych rodaków także włącza wtedy komputery i poprzez internet łączymy się z Kielcami.
Dziękuję serdecznie.
Jestem kamykiem lecącym w twoje okno, stukotem dziobu ptaka, w rytm alfa.
listopadowe wydanie polonijnego Radia Kielce przygotowała Ewa Okońska, zrealizował Marek Stefaniec. Pozdrawiamy wszystkich naszych słuchaczy i do usłyszenia za miesiąc.
To już jest koniec, nie ma już nic. Jesteśmy wolni, możemy iść. To już jest koniec, możemy iść. Jesteśmy wolni, bo nie ma już nic. To już jest koniec, nie ma już nic. Jesteśmy wolni, możemy iść. To już jest koniec, możemy iść. Jesteśmy wolni, bo nie ma już nic. Robaczek w swej dziurce jak docent za biurkiem i pszczółka na kwiatkach jak kontrol w tramwajach. Tak dłubie i gmera napisze, wymyśli, obejdzie wokoło, zabrudzi, wyczyści. I krzaczek przy drodze i brat przy maszynie, jak noga w skarpecie, sprzedawca w kantynie. Kamyczek na polu i strażnik na straży, lodówka wciąż ziębi, kuchenka wciąż parzy. A po co tak dłubie i dłubie? A za co tak myśli i skubie? I tak się przykłada i mówi z ekranu i bredzi latami wie. Wieczorem i rano. To już jest koniec, nie ma już nic. Jesteśmy wolni, możemy iść. To już jest koniec, możemy iść. Jesteśmy wolni.